Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież podziękował argentyńskim kobietom za walkę z aborcją. W odręcznym liście ponownie porównał ten proceder do korzystania z usług płatnego mordercy. Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego dla diecezji warszawsko-praskiej. Został nim ksiądz Jacek Grzybowski, filozof i duszpasterz akademicki. Katolicy we Francji nie godzą się na ograniczony powrót publicznych Eucharystii. Limit 30 wiernych na świątynię bez względu na jej rozmiary to kpina zwierzących, uważa biskup Thouet. 26 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek przypomniał o znaczeniu ochrony życia wobec prób zalegalizowania w jego ojczyźnie aborcji. Argentyńskim kobietom podziękował za to, że walczą o ochronę nienarodzonych. Papieski list jest odpowiedzią na skierowane do niego zapytanie od Mujeres de las Villas, czyli sieci kobiet, które od 2018 roku walczą o ochronę życia, szczególnie w najuboższych robotniczych dzielnicach Buenos Aires, i poprosiły Franciszka o poparcie ich starań.
Ojciec Święty dziękuje argentyńskim kobietom i wyraża podziw dla ich zaangażowania i świadectwa, zachęcając zarazem, by nadal szły tą drogą. Kraj jest dumny z takich kobiet jak wy, pisze Franciszek, podkreślając, że podejście do aborcji nie jest przede wszystkim kwestią religijną. Jest to zasadniczo problem etyki ludzkiej. Z tego właśnie powodu, jak pisze, trzeba odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Czy aby rozwiązać jakiś problem, słuszne jest niszczenie czyjegoś życia lub wynajmowanie płatnego mordercy? W swym liście do Franciszka argentyńskie kobiety wyraziły niepokój z tego powodu, że forsowane prawo aborcyjne przedstawiane jest jako łatwe rozwiązanie dla nastolatek, które żyją w ubogich dzielnicach i są w niespodziewanej ciąży. Przytłacza nas zimny terror, z jakim proponowane prawo chce zaszczepić aborcję jako jedną z kolejnych metod antykoncepcyjnych i że jej główną grupą docelową są biedne dziewczęta, podkreślają argentyńskie kobiety. W najbliższą sobotę w stolicy Argentyny odbędzie się ogólnokrajowa manifestacja na rzecz życia. Przed siedzibą Kongresu Narodowego jej uczestnicy odmawiać będą różaniec i zawierzą nienarodzonych opiece Matki Bożej. Inicjatywę poparł argentyński episkopat, a przyłączyli się do niej również przedstawiciele kościołów protestanckich.
Papież Franciszek mianował księdza Jacka Grzybowskiego, duszpasterza akademickiego diecezji warszawsko-praskiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji. Ksiądz Grzybowski urodził się w 1973 roku w Wołominie. Od lat młodzieńczych związany jest z ruchem Światło Życie. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym w Warszawie. Święcenia przyjął w 1998 roku. Był wikariuszem w Stanisławowie i Ząbkach oraz kapelanem dominikanek misjonarek Jezusa i Maryi w Zielonce. Podjął studia specjalistyczne na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, gdzie w 2004 roku uzyskał tytuł doktora filozofii. W latach 2004-2013 był prefektem w seminarium diecezji warszawsko-praskiej. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, a od 2014 roku jest profesorem nadzwyczajnym UKSW. Jest członkiem zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Komentując dla Radia Watykańskiego papieską decyzję, ksiądz Grzybowski podkreśla, że jest to dla niego wielkie wyzwanie, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę zamęt, jaki panuje dziś zarówno w społeczeństwie, jak i w sprawach wiary.
Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu Franciszkowi za zaufanie, jakie mnie obdarza przez nominację. No i jest ona wielkim wyzwaniem, bo dzisiaj w ogóle posługa kapłanów, posługa sióstr zakonnych, a tym bardziej chyba posługa biskupów jest wielkim wyzwaniem w trudnych czasach jakiegoś zamętu i społecznego, ale także zamętu związanego z wiarą, z doświadczeniem Boga, z doświadczeniem życia Kościoła. Także odbieram z taką nadzieją, zaufaniem, wdzięcznością, ale także z głęboką świadomością odpowiedzialności za posługę. Na pewno dla mnie jest jakimś wielkim wzorem Jan Paweł II jako wielka postać Kościoła. Uważam, że jest to postać prorocza, postać, która potrafi w swoich pismach jakby dać nam wiele odpowiedzi. one tam są ukryte w jego tekstach na różne trudne problemy, ale też taką bardzo bliską dla mnie postacią są papieże soborowi, to znaczy papież Jan XXIII i papież Paweł VI. No to są jednak postaci wybitne i samo dzieło soboru uważam za wciąż aktualne, znaczy wszyscy jesteśmy wyzwani, żeby to dzieło Soboru Watykańskiego II odkrywać i rozwijać. Widzę to jako takie wielkie zadanie dla nas.
Francuscy biskupi domagają się wdrożenia bardziej racjonalnych norm dotyczących udziału wiernych w mszach świętych. Przez cały listopad miejsca kultu pozostają w tym kraju otwarte, ale nie można w nich sprawować nabożeństw z udziałem wiernych. Od początku Adwentu ma obowiązywać limit 30 osób, niezależnie od wielkości świątyni.
W sprawie wznowienia publicznych nabożeństw przez cały miesiąc trwały rozmowy francuskiego episkopatu z władzami tego kraju. Jednocześnie swój głos dali usłyszeć wierni, którzy modląc się na placach przed kościołami domagali się powrotu mszy. Episkopat zaproponował limit zajęcia 30% miejsc w świątyniach przy restrykcyjnym zachowaniu norm sanitarnych. Prezydent Macron zapowiedział jednak, że w liturgiach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 30 osób. Przewodniczący episkopatu wyraził zaskoczenie i rozczarowanie z powodu tej decyzji. Stwierdził, że stała się ona detonatorem gniewu katolików, którzy nie rozumieją, jak można zrównywać małe kaplice z ogromnymi katedrami. W rozmowie telefonicznej z prezydentem Macronem domagał się bardziej realistycznego miernika. Biskup François Touvet wprost stwierdził, że decyzja władz jest kpiną z wierzących. Podkreślił, że 30 osób w jego katedrze, która ma 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, to totalny absurd.
Dziś na konferencji prasowej premier Jean Castex potwierdził 30-osobowy limit wiernych. Niezależnie od tej decyzji, diecezje już przygotowują się do zwiększenia liczby adwentowych liturgii. Biskupi Anglii i Walii podjęli refleksję nad raportem niezależnej komisji śledczej, która zbadała zjawisko seksualnego wykorzystywania nieletnich w tamtejszym kościele w ciągu ostatnich 50 lat. Biskupi zaakceptowali zalecenia komisji, podjęto już pierwsze kroki nad ich wdrożeniem. Dane są szokujące i przytłaczające. Zanosimy przed oblicze Boga naszą boleść i skruchę, czytamy w oświadczeniu episkopatu.
Zobowiązujemy się uważniej słuchać skrzywdzonych, napisali biskupi, prosząc o kontakt wszystkich, którzy doświadczyli molestowania seksualnego w kościele bez względu na to, jak dawno miało to miejsce. Przesłuchania komisji rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Mniej więcej w tym samym czasie episkopat zlecił niezależną lustrację swoich struktur i rozwiązań zabezpieczających Kościół Anglii i Walii przed nadużyciami. Kontrolę przeprowadził Jan Elliot, ekspert w tej dziedzinie, który pod tym kątem weryfikował już wiele innych instytucji na całym świecie. Raport Elliota proponuje szereg zaleceń naprawczych, które są zgodne z zaleceniami komisji. Jak informują biskupi, prace wdrożeniowe rozpoczęto natychmiast. Jednym z kluczowych zaleceń jest oparte na ustanowionych standardach podejście do ochrony dzieci i młodzieży wraz z powołaniem organu krajowego uprawnionego do audytu i nadzoru zarówno w diecezjach, jak i zakonach. Biskupi podziękowali tym wszystkim, którzy starają się czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w kościele. Dziś jednak bez wahania przyznajemy się do naszych błędów i braku odpowiedniej współpracy. Wyrażamy głęboki smutek i prosimy o wybaczenie, zwłaszcza ze strony ofiar, napisali biskupi Anglii i Walii. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Podczas gdy z powodu nasilenia pandemii kolejne regiony Włoch stają się czerwonymi strefami, wiele organizacji szuka sposobu na to, by nie odzierać chorych na koronawirusa z godności umierania. Powstają pilotażowe projekty umożliwiające rodzinom pacjentów wejście na covidowe oddziały i towarzyszenie bliskim w ich ostatniej drodze. Umieranie w samotności i niemożność pożegnania się z bliskimi to jedno z najboleśniejszych doświadczeń trwającej pandemii. Ojciec Guidalberto Bormolini, przewodniczący Stowarzyszenia Wszystko jest Życiem, wyznaje, że właśnie z bólu wiosennego lockdownu zrodził się obecny projekt, który jest już testowany w jednym ze szpitali w Toskanii.
Ponieważ minęło już wiele miesięcy pandemii, jesteśmy przekonani, że trzeba stawić czoło temu problemowi. Ludzie umierają bez rodzin w samotności szpitala, gdzie z powodu podłączenia do respiratorów i obecności personelu w maseczkach kontakt ludzki jest bardzo ograniczony. Chcemy, by rodziny, respektując reżim sanitarny, mogły mieć dostęp do bliskich. Będzie przeszkolenie sanitarne, ale i specjalne przygotowanie psychologiczne, by pomóc im zapanować nad emocjami w czasie spotkania, by uniknąć na przykład rzucania się w objęcia chorych. Pomagają nam w tym przeszkoleni wolontariusze. Chcemy pomóc chorym godnie odchodzić, a ich rodzinom zrozumieć, że nie jest to ich ostatnie spotkanie i dać im nadzieję.
Ojciec Bormolini zauważa, że wsparcia potrzebuje również personel szpitali, który jest coraz bardziej przemęczony. To druga strona medalu, o której często zapominamy, a o którą powinniśmy zadbać. Bez nich chorzy nie mają szans, podkreśla włoski kapłan. Wskazuje, że musimy zrozumieć, że jesteśmy od siebie zależni, a obecne doświadczenie powinno nas nauczyć wzajemnej troski. Nie uważam się za chrześcijańskiego fenomenologa. Jestem chrześcijaninem i uprawiam filozofię. Tak prezentuje się tegoroczny laureat Nagrody Ratzingera profesor Jean-Luc Marion. Choć wzbrania się przed przypinaniem łatki chrześcijańskiej, to jednak postuluje on uwzględnienie w filozofii również kwestii związanych z Bogiem. Podkreśla, że nauki humanistyczne powinny być otwarte na wszystko, o czym da się myśleć. Jean-Luc Marion jest kontynuatorem myśli Emanuela Levinasa. Na Sorbonie przejął po nim katedrę metafizyki. W jego filozofii istotne miejsce zajmuje więc doświadczenie twarzy, która sprawia, że drugi nie ulega uprzedmiotowieniu. W wywiadzie dla portalu National Catholic Register francuski filozof został zapytany, jak w związku z tym zapatruje się na obecną sytuację, kiedy na skutek pandemii wszyscy zakrywamy twarze.
Jego zdaniem obowiązkowe noszenie maseczki na otwartej przestrzeni jest czymś potwornym i jak sądzi, nie potrwa to długo. Zauważa, że normy szpitalne zostały przeniesione na ulicę. W konsekwencji pod pretekstem walki z epidemią pogwałcone też zostały swobody publiczne. Zdaniem profesora Mariona zastosowane środki przymusu są nieproporcjonalne. Mam nadzieję, że poszczególne społeczeństwa zdecydują, że tak dalej być nie może. Politycy, nawet jeśli są demokratyczni, zawsze chętnie czynią z obywateli niewolników, bo w ten sposób łatwiej jest rządzić. Dlatego to nie od polityków należy się spodziewać zniesienia obostrzeń, muszą to zrobić obywatele. Do tej pory obywatele byli bardzo posłuszni i ulegli. Mam nadzieję, że się to zmieni, dodał tegoroczny laureat Nagrody Ratzingera.
W obszernym wywiadzie profesor Marion podejmuje też wiele innych aktualnych kwestii. Wskazuje m.in. na potrzebę wyraźnego rozdziału religii i państwa. Przypomina, że jest to zakorzenione w Biblii. Tym właśnie wyróżniał się Izrael na tle innych narodów. Historia natomiast pokazuje, że na zbytnim zbliżeniu państwa i kościoła zawsze traci chrześcijaństwo. Profesor Marion nie obawia się natomiast o przyszłość chrześcijaństwa w cywilizacji zachodniej. Jego zdaniem nie jest prawdą, że jest ono w stanie zaniku. Chrześcijaństwo zawsze było mniejszością i to w stanie konfliktu z resztą społeczeństwa. Tak samo jest również i dzisiaj, w nie większym stopniu niż w przeszłości. Społeczeństwo nigdy nie było i nie jest w pełni chrześcijańskie, bo nawet my sami nie jesteśmy w pełni chrześcijanami, przypomina profesor Marion.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.